Może jak świce nam świecą oczy, jest godzina 7.16, słuchają Państwo Poranka Wnet, a przed chwilą zespół śpiewał z Milówki. A my mamy połączenie telefoniczne z Marcinem Buchną, Stowarzyszenie Nasza Ziemia, gmina Kosakowo. Rzecz dzieje się nad Zatoką Puckią. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A nad Zatoką Puckią jest alarm. Z jakiego powodu?
Panie redaktorze, no jest alarm po prostu nad Zatoką Puckią. Prawdopodobnie mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną. Rybacy na dzień dzisiejszy, mówię o rybakach łodziowych przybrzeżnych, nie wypływają w ogóle na swoje łowiska, ponieważ nie ma ryby. Podejrzewamy, że jest to spowodowane pewną instalacją, bo zauważyliśmy, że cały ten jakby spadek nastąpił właśnie od momentu, kiedy tutaj w okolicy powiatu puckiego, konkretnie nad Zatoką Pucką, podjęła działanie firma, która buduje podziemne magazyny gazu. Na dzień dzisiejszy widzimy, że badania, które tak naprawdę były robione, są niepełne i nikt z naukowców nie jest nam w stanie obecnie odpowiedzieć, jaki wpływ ma, można powiedzieć, ten zrzut tego odpadu na ekosystem w Zatoce. Także robimy wszystko, żeby ratować tutaj nasz cały region. No nie jest to łatwa sprawa. No ale próbujemy tutaj rozmawiać. Wiemy, że to wszystko wydarzyło się w 2010 roku. No i teraz próbujemy merytorycznie jakoś rozmawiać, żeby tą sprawę naprawiać.
Ale jakie są oznaki tego wszystkiego? Co się dzieje? Skąd informacje, że jest mniej ryb, że ryby chorują?
No panie redaktorze, to są sygnały, które płyną od rybaków. Ostatnio rybacy pokazywali, wręcz również media inne pisały o tym, że ryby mają perforacje. Naukowcy również potwierdzili, że na dnie zatoki leżą martwe ryby. Do tego na plaży mamy martwe foki. Foki mają jakieś dziwne zmiany skórne. Tak naprawdę no, są dziwne w ogóle jakby sytuacje i nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy fachowo nam odpowiedzieć z racji tego, że każdy z naukowców zasłania się, że jest zbyt mało danych, zbyt mało badań i tak naprawdę trudno jest jakby określić jednoznacznie przyczynę, ale widzimy, że ta cała sytuacja wydarzyła się od momentu, kiedy potraktowano Zatokę jako wysypisko.
Wysypisko czego?
Wysypisko odpadu górniczego, tak zwanej solanki, bo żeby wybudować dziurę pod ziemią wielkości wieżowca Sea Towers, takiego jak w Gdyni, to trzeba ten cały urobek się go pozbyć. My uważamy, że to tak naprawdę jest wielkie marnotrawstwo, żeby tak zwaną sól wyrzucać, bo takie magazyny buduje się, załóżmy, w Polsce czy w kopalni Solino. Wykorzystuje się ten urobek do celów gospodarczych i jest to bardzo korzystne, bo wykorzystuje go się jako surowiec. Zaś tutaj jest to efekt uboczny i tak naprawdę wyrzuca go się, żeby szybko powstała dziura pod ziemią.
I wyrzuca się go bezpośrednio do Zatoki Puckiej?
Tak, panie redaktorze, wyrzuca go się bezpośrednio do Zatoki Puckiej właśnie w tym celu, żeby osiągnąć tą przestrzeń pod ziemią do magazynowania między innymi gazu, ale również innych substancji.
I nie wiemy, co to za substancja jest, ta substancja, którą się wyrzuca.
No panie redaktorze, w momencie, kiedy inwestycja powstawała, geolodzy określili, że złoże to zawiera sól kamienną. Na tej kanwie, na tych badaniach naukowcy wydali opinię i stwierdzono, że to nie będzie miało aż tak negatywnego wpływu na środowisko. Oczywiście byli wybitni naukowcy, którzy twierdzili, że może to spowodować zagrożenie dla całego ekosystemu, nie tylko Zatoki, ale również części Morza Bałtyckiego. No decyzje jednak zapadły. Widać, biznes był tutaj najważniejszy. Dzisiaj prawdopodobnie mamy tego skutki. Oczywiście chcielibyśmy to tak jednoznacznie ocenić, ale przyglądając tej całej się sprawie, zauważyliśmy, że badania geologiczne nie do końca pokazują pełen obraz, ponieważ to są punktowe badania. I tak naprawdę, żeby wiedzieć, co płynie do zatoki, trzeba byłoby badać ten ładunek, który przepływa w tej instalacji. A tego tak naprawdę nikt nie bada. Po prostu ktoś z góry założył, że będzie to, a ile tego będzie w tym złożu, a ile będzie innych substancji czy innych związków, być może szkodliwych, to tak naprawdę tego nie wiemy, bo nikt nie bada tego, co przepływa w instalacji do zatoki.
Kto podejmował decyzję na temat budowy magazynów gazu nad Zatoką Puckią?
No, panie redaktorze, to w ogóle decyzje zapadały w 2008 roku. My uważamy, że w ogóle ta inwestycja była jakby nietrafiona w tym miejscu, ponieważ Zatoka Pucka, tak jak wiemy, i tutaj nasz cały region słynie, jakby tutaj można powiedzieć, z tych bardzo ładnych walorów przyrodniczych, a w szczególności, no przecież Zatoka to jest taka perełka, to jest unikatowe miejsce, jedyne w Europie, które przyciąga tak naprawdę turystów nie tylko tutaj z okolic, ale również z Polski, z Europy. I te decyzje zapadały w 2008 roku, tak jak powiedziałem. No i w ten czas zdecydowano o tym, że chyba ze względu na rachunek ekonomiczny najlepiej będzie się to opłacać robić tutaj, bo najtaniej. Bo najprościej jest wyrzucić urobek do zatoki, traktując ją jako wysypisko, niż wykorzystywać go w innym celu, bo tak naprawdę to jest proces być może długotrwały i z punktu ekonomicznego korzystny może dla spółki, ale patrząc na interes państwa, to spółki interes nie może tego przewyższyć, bo państwo to tak naprawdę my jesteśmy też jego częścią i mamy tutaj rozwiniętą gałąź turystyczną i rybołówstwo nasze przybrzeżne i dużo wszelkich starań było tutaj wykazanych, żeby pozyskać środki, żeby wybudować przystanie rybackie, porty rybackie, łodzie zmodernizować i tak naprawdę to dzisiaj nie ma sensu, bo wszystko stoi na brzegu.
Ale kto zrobił na tym interes? Kto na tym zarobił?
Panie redaktorze, to trudno powiedzieć, bo były to spółki, córki. Te spółki się w różne spółki przeistaczały.
Ale córki tak kogo?
Spółki firmy PGNiG. I tak naprawdę trudno jest na dzień dzisiejszy jasno jakby wskazać osoby, które tak naprawdę za tym odpowiadają. Wiemy, że na pewno działo to się za poprzedniego rządu.
Ale był wtedy jakiś prezes PGNiG, był jakiś minister ochrony środowiska, no bo to wszyscy ci ludzie musieli uczestniczyć w procesie decyzyjnym, no bo inaczej nie można podjąć takiej decyzji.
No, panie redaktorze, jedyną pamięcią, którą sięgamy, to było takie wielkie wydarzenie otwarcia tego magazynu, w którym uczestniczył nasz pan premier Pawlak. Także myślę, że do tej osoby warto byłoby się kierować i miałaby na pewno szerszą informację w tym zakresie.
Ryby umierają, jest ich coraz mniej w zatoce, nie mają co jeść, tak? Bo to też jest problem.
Tak, panie redaktorze, ponieważ mamy informację, że zatoka jest wysterylizowana, nie ma tych drobnych organizmów, czyli tak zwanych omułków, zooplanktonu, fitoplanktonu, co zaznaczyć, że to jest tak naprawdę podstawowe źródło pokarmowe tych zwierząt, czyli ryb. Oczywiście ryby, a między innymi śledź jest podstawowym źródłem pokarmowym foki, no to jeśli ten cały proces został zachwiany, wręcz te ogniwa zostały wypięte, no to to są właśnie takie skutki, że to życie obumiera.
A czy jest... A czy jest jakieś zagrożenie dla ludzi?
No właśnie, panie redaktorze, i to jest pytanie. Bo tak naprawdę województwo pomorskie, jak obserwujemy, to pokazują wszędzie media, że mamy najczystsze powietrze. Ale z drugiej strony statystyki pokazują, że mamy największą umieralność na nowotwory. I teraz tak naprawdę, żeby sobie odpowiedzieć na te trudne pytania, to musiałoby być szczegółowe badania. Co tak naprawdę jest w wodzie? Co tak naprawdę wpływa na te organizmy żywe? Na dzień dzisiejszy to jest jest jedna wielka niewiadoma. Oczywiście my jako stowarzyszenie podjęliśmy działania i zwracamy się również do ministerstwa. Z tego, co nam jest wiadomo, to Ministerstwo Gospodarki Morskiej podjęło działania, żeby przygotować projekt badawczy szerszy, no ale tak naprawdę to są już pewnego rodzaju skutki, które spowodowane zostały tamtymi jakby decyzjami.
Ale jest ktoś, kto chce pana wysłuchać w Ministerstwie Gospodarki Morskiej albo w Ministerstwie Środowiska? Czy ktoś się tym przejmuje?
No panie redaktorze, my, tak jak powiedziałem, działamy na różnych szczeblach. Również złożyliśmy odwołania w trybach administracyjnych od wydanych decyzji, ponieważ spółka próbowała jeszcze pozyskać szerszy teren tego rodzaju inwestycje. To już by było w ogóle dla nas zatrważające w ogóle i porażające, chociażby z racji tego, że stracilibyśmy w ogóle zrównoważony rozwój. No i w tych decyzjach między innymi podnosimy te wszystkie kwestie, te wszystkie uwagi, które tutaj między innymi omawiamy. No i czekamy. Mamy zapewnienia ze strony ministerstwa, jak i ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że te sprawy niebawem mają się rozstrzygnąć i mam nadzieję, że na korzyść mieszkańców i całego regionu.
A nie jest już za późno?
O, panie redaktorze, czasami jest takie staropolskie powiedzenie, lepiej późno niż wcale. Także my strasznie ubolewamy nad tym, bo powiem, że ta zatoka była odbudowywana przez wiele lat, żeby taki pozytywny stan środowiskowy w niej uzyskać, bo pamiętamy lata 70., 80., była bardzo zanieczyszczona, chociaż nie było takiej tragicznej sytuacji, że rybacy nie mieli co poławiać. Na dzień dzisiejszy praktycznie mamy podobny stan. Wręcz myślę, że jeszcze gorszy, ponieważ ta nasza kultura, jakim jest rybołówstwo przybrzeżne, umiera, wygasa.
Powiedział Marcin Buchna, Stowarzyszenie Nasza Ziemia z gminy Kosakowo nad Zatoką Puckią. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Do widzenia.
I oczywiście do problemów Zatoki Puckiej wrócimy. Na zegarze godzina 7:29. Kiedyś ta piosenka była przebojem. Gościem Poranka Wnet jest poseł z Kalisza, przedsiębiorca, Solidarność Walcząca, ruch Kukiz 15, wiceprzewodniczący tego klubu, członek Komisji Zdrowia, Jerzy Kozłowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
W Solidarności Walczącej pan był?
No byłem oczywiście.
Z Kornelem Morawieckim?
Nie, znaczy ja byłem z regionu wielkopolskiego, czyli byliśmy w grupie Maćka Frankiewicza.
I co żeście robili?
No głównie to były pisanie artykułów, drukowanie, kolportaż, czyli powiedzmy byliśmy takim wydawcą od początku do końca, z pełnym ryzykiem tego, że można było wpaść i kolega nasz wpadł, został namierzony i chwała Jackowi Jakubowskiemu, muszę tu powiedzieć nazwisko, nie wydał nikogo, świetny człowiek, któremu należy się wielki, wielki szacunek.
Czy badał pan dokumenty IPN-u, czy był jakiś tajny współpracownik w strukturach tej Solidarności Walczącej?
My byliśmy w grupie czteroosobowej, w naszej grupie wszyscy byli czyści.
Grupa bardzo zakonspirowana.
Bardzo zakonspirowana, takie były zasady, dlatego u nas było bardzo niewiele wpadek.
Ale działaliście pod tym samym szyldem, co Kornel Morawiecki, tak, czyli tak, w gruncie tak. rzeczy nie znaliście się, nie podlegaliście się. Bezpośrednio, ale...
Na to polegał cały tutaj sposób na konspirację, że się bardzo ludzi mało znało. Były grupy 4-5-osobowe i nie były wzajemne jakieś wielkie przenikania, dlatego była bardzo mała możliwość dania nam człowieka z zewnątrz i te osoby się znały. Ja z moimi kolegami, którymi współpracowałem wtedy, znałem się od dziecka tak naprawdę, albo jeszcze z czasu sierpnia 80 ZMD, to był taki Związek Młodzieży Demokratycznej, zupełnie niepodległa komunie, organizacja młodzieżowa, która została też delegalizowana i stąd się znaliśmy, wiedzieliśmy kim jesteśmy, nikogo nie zdradził i to naprawdę dla nas był wielki komfort, że nie obawialiśmy, że ktoś działa przeciwko nam w tej grupie.
A kolega, który wpadł, jak długo siedział?
No nie był to może aż tak długi wyrok, ale prawie pół roku, ale był w różny sposób przedtem też jeszcze szykanowany, był w kompanii polowej, w wojsku, które no służyło po to, żeby ludzi, którzy konspirowali, którzy byli niepokorni, ukarać taką służbą wojskową.
Jak już komuna upadła w 89 roku, pan od razu wstąpił do polityki? Był pan w jakiejś partii?
Ja jestem, tak śmieję, dzieckiem ustawy Wilczka, gdyż na bazie tej ustawy założyłem, i śmiem twierdzić, z całym tutaj znajomością tematu, założyłem jako pierwszy w Polsce biuro doradztwa podatkowego. To był w roku 89 i zacząłem wtedy już działać na własny rachunek. Nie byłem etatowcem. No z różnymi efektami. Oczywiście nie było to pasmo tylko sukcesów, były też porażki. W trakcie tej mojej działalności gospodarczej potem rozwinąłem firmę księgową. Z różnych powodów zadałem sobie pytanie, czy to jest to, jak kiedyś w takim polskim filmie, co kocham najbardziej robić. Okazało się, że nie. Padło pytanie wewnętrzne, co najbardziej lubię robić, czyli podróżować. I założyłem biuro podróży. No i tak to się dalej to rozwijało. Także od 89 roku działałem prywatnie. Paweł Kukiz porwał mnie swoimi ideami, żeby wejść z powrotem w politykę. No i wszedłem, jestem tu, gdzie jestem.
Jest pan wiceprzewodniczącym klubu Kukiz 15, ale jeszcze to przedsiębiorstwo, to biuro podróży funkcjonuje?
Funkcjonuje, jest to przekazane żonie. Żona, jak to żona, jest wielkim wsparciem dla męża i radzi sobie. Kontynuuje moją działalność. Szkoda marki.
Czym Paweł Kukiz pana porwał?
Uczciwością, elementarną zasadą, którą ja się kieruję w życiu. Ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do etyki, do uczciwości, takiej najprostszej uczciwości, jaką tylko sobie można wskazać, bez jakiegoś oszukaństwa. Ideą tego, żeby przywrócić faktycznie, jak tutaj może już to troszkę często jest powtarzane i być może się już słuchaczom znudziło, ale to obywatelskość państwa, bo nie ma tego. I chciałbym dążyć do takiego słowa, które bardzo sobie lubię często tutaj powtarzać, do normalności. Do normalności, to jest nasz cel.
Jak pan przyjął drugi etap dobrej zmiany, nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego?
Przyjąłem to na dwa etapy, bo tak naprawdę jakie ma znaczenie, jaki jest dyrektor, jaki tak rządzi prezes, to z jednej strony, tak troszkę sarkastycznie, ale z drugiej no zmiany personalne w rządzie w większości mi się podobają, chociaż trudno mi ocenić akurat najbardziej mnie interesujący resort, bo Ministerstwo Zdrowia, nowy minister Łukasz Szumowski jako świetny lekarz, bo taka jest o nim opinia, jeszcze nie mamy żadnego tutaj żadnej informacji, jakie ma koncepcje zmian w tej newralgicznej tkance, jaką jest ochrona zdrowia. My oczekujemy spotkania z panem ministrem, chcemy posłuchać, bo tak naprawdę chcę wiedzieć, czy będziemy grać z nowym ministerstwem, nowym panem ministrem właściwie, do jednej bramki, czy będziemy w kontrze jak z poprzednim ministrem, bo myśmy się absolutnie nie zgadzali z polityką zdrowotną poprzednika, czyli pana ministra Radziwiłła.
Ale z tym, że jest coraz większy budżet na służbę zdrowia, z tym budżet się pan nie zgadzał?
Budżet to jest za mało, to są tak naprawdę i tak niewielkie pieniądze w stosunku do tego, co się wydaje na publiczną ochronę zdrowia w krajach europejskich. OECD zaleca 6,8%. My oczywiście jesteśmy w stanie jako Polacy z własnej kieszeni uzupełnić te braki, bo tak naprawdę większość Polaków wydatkuje bardzo duże pieniądze na leczenie prywatne. Ocenia się, że Polacy ze swoich kieszeni wydają dodatkowo około 2,4% na ochronę zdrowia. To są w skali europejskiej już pieniądze duże, czyli wydajemy z publicznych pieniędzy niewiele, a z własnych pieniędzy bardzo dużo.
Znaczy niewiele to też jest, trzeba by brać pod uwagę, ale że dla budżetu to jest dużo.
Dużo, ale teraz jeśli chodzi o same pieniądze, powiedziałem wcześniej, nie tylko zwiększenie nakładów jest istotne, racjonalizacja wydatków, dlatego ta ochrona zdrowia w takim układzie, jak w tej chwili jest nie do akceptacji. Musi być głęboka reforma. Dlatego, że stoimy w tej chwili przed faktem, który jest troszeczkę mrożkowy, że mamy do czynienia z tym, że są szpitale nowe, pobudowane niedawno, ze świetną aparaturą, a dojdziemy do momentu, że będą stały puste, bo nie będzie. Oczywiście będą pacjenci, tylko kto będzie ich leczył. Nie mamy przede wszystkim w naszym systemie, nie mamy odpowiedniej ilości lekarzy, pielęgniarek i problem w tej chwili staje się problemem personalnym, bo nakłady na sprzęt, no w tym przypadku są bardzo ważne, ale sam sprzęt nie leczy i dlatego potrzeba ludzi. Ktoś z publicystów podczas niedzielnej finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też troszkę sarkastycznie powiedział, że przydałaby się taka orkiestra, żeby dzięki niej było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek. No to jest nam potrzebne.
Ale to są łatwe słowa. Tak? Łatwe słowa. Głęboka reforma.
Dlatego też apelujemy już od października o ten okrągły stół w ochronie zdrowia. Kukiz 15 ma konkretne pomysły na to, jak należy zreformować cały system, bo to nie jest reforma ani łatwa, ani krótkotrwała. Jest to bardzo rozłożona w czasie procedura. My oceniamy to, że 15 lat to jest mniej więcej taki dystans czasu, w którym można ten system zreformować. Można oczywiście pewne działania już doraźnie przyjąć, czy przyjrzeć się procedurom medycznym. Chodzi mi tu o wyceny, gdyż złe wyceny powodują zadłużanie niektórych bardzo znanych placówek, przykład Centrum Zdrowia Dziecka. A możemy też wprowadzać takie doraźne rozwiązania, jakie mi sugerują podczas spotkań dyrektorzy szpitali i moje doświadczenie własne, nie tylko moje jako pacjenta. To znaczy zakaz pełnienia funkcji ordynatora z łączeniem tego z prywatną praktyką lekarską, gdyż to powoduje na oddziałach często, można powiedzieć śmiało, traktowanie nierówne pacjentów, pacjenci ordynatora i pozostali. To są doraźne działania, ale też długofalowe, ale nie tylko w samym systemie ochrony zdrowia. Muszą być też reformy bardzo mocne w edukacji, gdyż nie zmienimy sposobu, nie to, że ułatwimy, tylko nie otworzymy bardziej studiów medycznych, bo z pielęgniarskimi nie można tutaj narzekać, bo one są, ale studiów medycznych dla lekarzy. I potem nasze w ogóle studia medyczne są w Europie bardzo cenione. Kraje europejskie cenią polskich młodych lekarzy, dlatego też nieprzypadkowo oni tak wyjeżdżają. A po tych studiach, które powinny być bardziej rozszerzone, pełna analiza, i tutaj znów będę musiał za chwilę przejść do kwestii informatycznych, analiza potrzeb, czyli musimy mieć świadomość, jakich lekarzy specjalistów potrzebujemy, gdzie jest ich najbardziej brak i w jakiej grupie specjalistów mamy najbardziej zaawansowaną grupę wiekową, bo nie ukrywam, że na przykład w Kaliszu, który tutaj pan był łaskaw wymienić jako moje rodzinne miasto, średnia wieku lekarzy specjalistów w szpitalu wynosi lat 60, także stoimy w tej chwili przed bardzo dużymi problemami, aby zmiana pokoleniowa nastąpiła, ale proces kształcenia lekarza to nie są 4, 5, 6 lat, ocenia się, że to jest 15 lat, także naprawdę mamy bardzo poważne wyzwania i konflikt polityczny wokół tego jest niepotrzebny. Ja tego też oczekuję, aby skończyła się ta wojenka między byłym ministrem z poprzedniego rządu, czyli panem ministrem Arłukowiczem, a obecnie przewodniczącym Komisji Zdrowia i obecnymi władzami. Skończył się konflikt, bo ta wzajemna jakaś walka niczemu nie sprzyja, na tym chorzy tracą, gdyż nie rozwiązujemy doraźnych problemów, pan ani dalekich problemów.
Pan ma przewagę nad panią Kopacz i panem Arłukowiczem. Oni odpowiadali za służbę zdrowia. Platforma Obywatelska rządziła przez 8 lat i teraz jak stają przed kamerami telewizyjnymi i mówią, co powinno się zrobić w służbie zdrowia, brzmią bardzo tak, no, niewiarygodnie.
Dokładnie. Czemu nie zrobili? Mieli naprawdę wtedy bardzo dobrą sytuację, żeby prowadzić reformę, ale w innych jest więcej. Ja będę tutaj jeszcze wspominał, pamiętamy, kto zlikwidował kasy chorych, które były jakimś pomysłem na reformę w latach 90. Być może teraz byśmy byli w innej sytuacji. Wtedy, przypomnę słuchaczom, SLD zlikwidowało kasy chorych, prowadziło NFZ, Narodowy, czyli centralistyczne, czyli te socjalistyczne, powiedzmy, metody rządzenia, czyli ogólny centralizm. Czy to się dobrze potoczyło? Moim zdaniem nie. Mamy taki system, jaki mamy. Mamy w wielu miejscach bardzo ładne szpitale, doposażone, ale to doposażenie też troszkę boli te szpitale, ponieważ skończyły się gwarancje. To są za środki kupione unijne były te urządzenia, a teraz trzeba je obsługiwać. Czyli wydatkujemy pieniądze na obsługę sprzętu. Tych problemów w ochronie zdrowia jest mnóstwo.
Bardzo dużo. To
byśmy mogli gadać jeszcze dobre 2 godziny i ja bym wszystkie nie powiedział.
To jest tak byłoby. Nie będziemy rozmawiać przez 2 godziny, ale wyobraża pan sobie ministra zdrowia, który idzie na spotkanie z lekarzami, mówi, potrzebuje 15 lat na zreformowanie służby zdrowia. Jest tak. Niecierpliwość w tym wszystkim. Znaczy tak? Bo to mówili kolejni ministrowie od 1990 roku. Mówili, chwilę trzeba poczekać, za 4 lata, za 5 lat, potem tracili władzę i sytuacja się nie zmieniała. Teraz jest potrzebne. Co powinien zrobić minister zdrowia, nowy minister zdrowia teraz?
Powinien przede wszystkim mówić prawdę. Okłamywanie młodych ludzi jest błędem. Ludzie młodzi są dość często bardzo ambitni.
Ale w jaki sposób minister Radziwiłł okłamywał młodych ludzi?
Obiecywał, co innego mówił na komisji, co innego mówił w mediach, a co innego mówił na spotkaniach z tymi młodymi ludźmi, bo taki mamy przekaz od lekarzy rezydentów. Także nie będę pochwalał takich praktyk, bo prawda jest tutaj istotna, ponieważ muszą wszyscy pracować wspólnie, żeby system był dla pacjenta, bo tutaj wszyscy tutaj się szarpią o pieniądze dla swoich, powiedzmy, specjalizacji czy dla danej grupy. No teraz mamy problem z kolei ze specjalistami, którzy odchodzą ze szpitali, bo lekarze, rezydenci zarabiają od nich więcej i są takie bunty. A gdzie jest pacjent? W tej całej bitwie o ochronę zdrowia ja nie słyszę tak naprawdę, gdzie jest pacjent. A my pacjenci, bo za takiego każdy Polak się winien uważać, bo wszyscy prędzej czy później albo nimi już byliśmy, będziemy, albo jesteśmy. Potrzebujemy innego systemu, gdzie nie będzie kolejek, ale teraz powiedziałem wcześniej, że będę chciał przejść do kwestii informatycznych. Polska ma problem przede wszystkim z informacją. Od 15 lat próbujemy w Polsce stworzyć, na co wydaliśmy prawie 1 000 000 000 zł, zintegrowany system informacji medycznej. Bez tego systemu tak naprawdę chodzimy w tej całej sferze zdrowia po omacku. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany pacjent na przykład nie zapisał się do 5 różnych specjalistów w tej samej sprawie. I kolejki się tworzą dość często sztucznie. Takich przykładów jest bardzo dużo. Ja też nie jestem jakimś...
Ale wydaliśmy 1 000 000 000 zł, ten system nie funkcjonuje?
Nie ma go. Nie ma, po prostu to jest
co wydaliśmy 1 000 000 zł?
Na tak zwane informatyczne Yeti. Ja jestem w tej chwili w trakcie.
To znaczy informatyczne Yeti.
Czyli coś, o czym się mówi, a nikt tego nie widział.
Ale wydajemy te pieniądze, to ktoś gdzieś jakieś kontrakty podpisuje.
No właśnie, ja tego też wziąłem sobie jako punkt honoru, żeby tę sprawę dogłębnie sprawdzić. Mam nadzieję, że mi się
na
uda.
Na jakim etapie pan jest z tego sprawdzania?
No rozmawiam z ludźmi, którzy mają znajomość tematu. Na razie nie mogę tego ujawnić. Przepraszam, ale jestem zobligowany poufnością wzajemną, że nie mogę powiedzieć z kim. Kiedy, ale ten temat na pewno nie będzie przeze mnie odpuszczony.
To jest temat kryminalny.
Zobaczymy. Na razie nie będę przesądzał. Nie jestem prokuratorem, nie jestem też dziennikarzem.
No jeżeli na Yeti wydaliśmy 1 000 000 000 zł, to znaczy, że ktoś gdzieś te pieniądze ma w kieszeni, ale nie zrobił
takich
tego, co miał...
Yeti nie tylko w ochronie zdrowia. Mieliśmy przez lata wiele, że wiele pieniędzy poszło gdzieś, jak to się mówi, przesłało w kosmos. Nikt tego efektu nie widzi, a pieniędzy nie ma. To też chyba nie jest pierwszy przykład i nie boję się, że nie ostatni.
I to jest z budżetu na ochronę zdrowia?
Z budżetu na ochronę zdrowia. Są kwestie informatyczne, które mają lekarze, ale to są pieniądze, które zostały spożytkowane z ich kasy, czyli lekarze swoje systemy kupują, ale nie ma zintegrowanego systemu informacji medycznej, który naprawdę jest kluczowy dla nowoczesnego systemu.
Jak będą postępy w śledztwie, to zapraszamy oczywiście pana do...
Mam kontakt też z dziennikarzami ze świata medycznego i o tym też mówię, dlatego, że ambicją, nie to, że ambicją, moją cechą jest mówienie prawdy. Ja dlatego jestem u Kukiz 15, ponieważ tu nie muszę udawać, że jestem kimś innym, mówię tak, jak jest.
Z dumą powiedział Jerzy Kozłowski, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15, członek Komisji Zdrowia, który przyznał się do tego, że ma hobby. Hobby pana...
Główne hobby muzyka.
Zna pan taką orkiestrę.
Electric Light Orchestra, tam kiedyś grał Polak, Mick Kamiński, przypomnę też, na wiolonczeli, świetny instrumentalista. Na ich płyty, no chyba to już ludzie, którzy
to
są w moim pokoleniu.
Dlatego pan poszedł do Kukiza, po prostu był pan fanem Kukiza.
Znaczy muzycznie tak, lubię piosenki Pawła, ale ja troszkę w innych klimatach siedzę. Bardziej troszkę ten starszy rock, co prawda można tutaj mówić też o jazzie, fusion, różnie, ale słucham nawet muzyki poważnej, to mówię nawet też.
A my poważnie posłuchamy Electric Light Orchestra.